Ja chciałbym się z braterstwem podzielić jednym z wielu imion naszego Pana. To imię będzie brzmiało Pocieszyciel. Chociaż nie mamy dosłownie takiego imienia w Piśmie Świętym, to jednak w trakcie postaramy się udowodnić, że można w naszego Pana określać takim imieniem. Pan Jezus zaraz na początku swojej misji przybył do Nazaretu. I tam, jak to miał w zwyczaju, wszedł do bożnicy, a wtedy stał, żeby czytać. Podano mu księgę Izajasza. Tą samą księgę Izajasza, która dzisiaj w Palestynie ma muzeum, zbudowany specjalny budynek, te księgi, które zostały znalezione w Qumran. I jest otoczona ta księga wielką czcią i szacunkiem przez naród izraelski. Właśnie Pan Jezus, wziąwszy tą księgę, przeczytał proroctwo. Jest to zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza w 4 rozdziale, a od 18 wersetu do 22. Przeczytamy te słowa. Duch Pański nade mną przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnione na wolność, abym opowiadał rok Pański przyjemny. A zawarszy księgę i oddawszy ją słudze, usiadł, a oczy wszystkich w bożnicy pilnie nań patrzyły. I począł do nich mówić: dziś ci się wypełniło to pismo w uszach waszych. I wszyscy mu dawali świadectwo i dziwowali się wdzięczności onych słów, które pochodziły z ust jego, i mówili: Izasz ten nie jest syn Józefowy? Dziwne wydawało się tym, którzy byli w tej bożnicy, że ten człowiek, którego znali jako syna Józefa, potrafi tak przemawiać. A to, co mówił Pan Jezus, budziło u wszystkich zachwyt i budziło wielkie zainteresowanie. Kiedy prześledzilibyśmy tekst proroctwa Izajasza, który jest zapisany w 61 rozdziale tego proroctwa, to ten tekst nieco różni się od tego, co Pan Jezus przeczytał. I to nas zastanawia, dlaczego. Proroctwo to brzmi, 3 wersety z 61 rozdziału. Duch panującego Pana jest nade mną, przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangelię cichym, posłał mnie, abym zawiązał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy, abym ogłosił miłościwy rok Pański i dzień pomsty Boga naszego, abym cieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym w Syonie, a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odzienie chwały miasto ducha ściśnionego, i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem Pańskim, abym był uwielbiony. I oto właśnie, zastanawiając się nad tym wersetem z Ewangelii Świętego Łukasza i nad tą różnicą, która się rysuje, możemy stwierdzić, że Pan Jezus świadomie pominął niektóre rzeczy, które traktowały o pomście. Brat tutaj poprzednio mówił o tym Dniu Pańskim, o wielkim ucisku. I to jest zawarte też i w tym proroctwie Izajasza. Ale nie byłoby to zgodne z duchem czasu, w którym Pan Jezus przemawiał do Żydów, gdyby Żydów straszył tym wielkim dniem pomsty. I Pan Jezus wiedział, że nie mógłby powiedzieć: dziś wypełniło się to proroctwo w uszach waszych i w oczach waszych, bo to proroctwo należało jeszcze do odległej przyszłości. Wiemy, że ono w pewnym sensie jest jeszcze przed nami. A więc dlatego Pan Jezus pominął tą część proroctwa. Pan nie mógłby powiedzieć, dziś wypełniło się to pismo. Zatrzymajmy się nad tym jednym fragmentem tego proroctwa, które mówiło o pociesze. O tym, że ten posłannik Stwórcy miał przynieść pociechę. Ja myślę, że apostołowie byli tymi ludźmi, którzy oczekiwali pociechy. Może niedosłownie, tak jak to prorok Izajasz mówi, nie byli to ludzie płaczący, ale byli to na pewno ludzie wyczekujący pociechy. Ja myślę, że możemy słowa, które wypowiedział Symeon, które są zapisane w drugim rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a w 25 wersecie brzmią te słowa następująco. A oto był człowiek w Jeruzalemie, któremu imię było Symeon, a ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy izraelskiej, a Duch Święty był nad nim. Ja myślę, że takich jak Symeon w narodzie izraelskim było więcej. I takimi ludźmi na pewno byli wszyscy apostołowie i uczniowie, którzy przyjęli Chrystusa z otwartym sercem. I ten człowiek, który to powiedział, a który miał Ducha Świętego także, powiedział, że był oczekującym pociechy izraelskiej. I oto ta pociecha izraelska przypadła w udziale także i uczniom. A jak uczniowie przyjmowali naszego Pana? Przeczytajmy, co napisał święty Jan w pierwszym rozdziale, 35 wersecie do 41. Było to wtedy, nazajutrz, zaś ją stał Jan i dwaj z uczniów jego. Był to Jan i Andrzej, możemy się domyślić imię Jana. A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. I słyszeli go oni dwaj uczniowie mówiącego i szli za Jezusem. A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich: czego szukacie? A oni mu rzekli: Rabbi, co się wykłada mistrzu, gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, oglądajcie. I szli i widzieli, gdzie mieszkał, a zostali przy nim onego dnia, bo było około 10 godziny. A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli byli za nim. Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego, własnego, i rzekł mu: znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystus. I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy na Jezus, rzekł: tyś jest Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co się wykłada Piotr. Ja myślę, że ci dwaj uczniowie byli zaskoczeni pytaniem naszego Pana, które skierował do nich. Czego szukacie? Oni właściwie wtedy może nie wiedzieli jeszcze dokładnie, czego szukają. Ale słysząc oświadczenie Jana, a być może, że słysząc także niektóre zdania, które wypowiedział Mesjasz, wiedzieli, że na tego człowieka czekali. I szli za nim, żeby słyszeć dalej, żeby widzieć, co on będzie czynił. Byli tak zafrapowani tym, że Andrzej nie omieszkał pójść do swojego brata Piotra i powiedzieć, że znaleźli Mesjasza. Ja myślę, że oni oczekiwali pociechy izraelskiej. Oni oczekiwali pocieszyciela. I to właśnie Pan Bóg sprawił, że to oczekiwanie ich zostało uwieńczone radością. Jesteśmy przekonani, że podobnymi kategoriami rozumowali pozostali apostołowie i pozostali uczniowie. Pan Bóg przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa dał pociechę tym, którzy łaknęli i tęsknili za społecznością z Bogiem. Pan Bóg tą społeczność przybliżył tym wybranym mężom. Ja myślę, że aniołowie, którzy zwiastowali przy urodzeniu Pana Jezusa: oto zwiastujemy wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, to właśnie przemawiali o tym, że przyjdzie taki czas, że wielu spośród narodu izraelskiego będzie uradowanych tym wielkim wydarzeniem, że mogą oglądać Pocieszyciela, Mesjasza. Ja myślę, że cała ludzkość w mniejszym lub większym stopniu świadomości wyczekiwała i jeszcze wyczekuje na Pocieszyciela. I my jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, że my mogliśmy poznać tego Pocieszyciela w naszych czasach. Ale już w odległych czasach ludzie oczekiwali Pocieszyciela. I to niektórzy nieświadomie, w podświadomości wyczekiwali, że coś musi się stać, że Pan Bóg musi zesłać jakiegoś Pocieszyciela, bo los człowieka był losem bardzo trudnym i ciężkim. I takim upragnionym Pocieszycielem był Noe, bo imię Noego tłumaczone na język polski brzmi upragniony Pocieszyciel. Kiedy Lamechowi urodził się syn, jeszcze był bardzo mały, to Lamech, dając mu imię Noe, uważał, że ten człowiek będzie upragnionym Pocieszycielem. I mówił, że ten nas pocieszy z pracy naszej. Jest to zapisane w pierwszej księdze Mojżesza, w 5 rozdziale, a 29 wersecie. Wiemy, że Noe spełnił bardzo ważną misję, że uratował tą część ludzkości wywodzącej się w czystej linii od Adama, uratował także zwierzęta, ale nie był on tym upragnionym Pocieszycielem, którego spodziewali się wtedy ludzie. I trzeba było jeszcze bardzo długo czekać, aby w osobie Pana Jezusa ten Pocieszyciel objawił się ludzkości. Ja myślę, że Kościół albo Syon, jak to czasem określany jest, otrzymał tego Pocieszyciela od Pana Boga. I to Pan Jezus przez cały czas swojej misji dbał o to, aby uczniowie Jego nie mieli żadnych braków. To On opiekował się nimi, to On niósł im pociechę na każdy dzień. Posłużmy się przykładami, jak ten Pocieszyciel działał i jak zasłużył sobie na miano tego Pocieszyciela. Było to w jakimś miasteczku nad Morzem Galilejskim. Pan Jezus przechodził i zobaczył tam celnika, który pobierał cło. Był to Mateusz. I zawołał na niego. Mateusz zostawił wszystko i poszedł za Panem. Ale był tak z tego zadowolony, że Pan go zaprosił, że zaprosił go do domu i uczcił go przyjęciem, na jakie go było stać. A wtedy faryzeusze byli bardzo zbuntowani, że widzieli Pana wśród celników i grzeszników. I był to zarzut. Nie podobało im się to, że Pan Jezus przebywa między celnikami. Wiemy, jaką pogardą w narodzie izraelskim cieszyli się celnicy, jeżeli tak można powiedzieć. Myślę, że ten przymiot celnik przetrwał do naszych czasów jako niezbyt przyjemne określenie zawodu, którym i w dzisiejszych czasach ludzie się zajmują. Dlatego możemy być pewni, że ten Mateusz celnik, którego zaszczycił Pan swoją obecnością w jego domu, musiał być bardzo zadowolony i w sercu jego zrodziła się pociecha, że znalazł się ktoś, kto odczytał jego pragnienia serca i kto zagościł w jego domu. Podobnie rzecz miała się z Zacheuszem, który mieszkał w Jerychu. Był także celnikiem i także miał bardzo szlachetne serce i prawego ducha. I do niego również Pan Jezus przyszedł w gościnę. A więc były to przypadki, w których Pan Jezus, nie zwracając uwagi na profesję, ale wiedząc, znając umysł każdego człowieka, znając serce ludzi, z którym się stykał, uznał, że to są ludzie godni zaufania i godni tego nowego posłannictwa. Pan przyszedł raz do świątyni i wtedy przyprowadzono grzesznicę, kobietę. I wtedy faryzeusze, którzy nie mogli znieść, że Pan Jezus robił tyle dobrego wokół siebie, byli przekonani, że kiedy przyprowadzą grzesznicę, to Pan Jezus musi wydać sprawiedliwy wyrok. Zresztą zastrzegli, że Mojżesz powiedział, że takie niewiasty należy kamionować. A tymczasem Pan Jezus nie przychylił się do nich i nie potępił tej niewiasty. Czy dla tej niewiasty, która wyszła nieukarana, czy nie było to dla niej pocieszenie, czy nie była to dla niej szansa, bo wiedziała o tym, że czeka ją śmierć. A tymczasem Pan Jezus odwrócił ten wyrok, który z góry był przygotowany. I myślę, że ta niewiasta do końca swoich dni pamiętała o tym, że dla niej Pan Jezus był tym wielkim pocieszycielem. Zdarzyło się, że kiedy Pan przechodził przez jedną z bram w Jeruzalemie, która się nazywała Owczą, a była tam w pobliżu sadzawka Betesda, zobaczył człowieka od 38 lat złożonego chorobą. I kiedy przyszedł do niego i zapytał go, czy chciałby być uzdrowiony, a przecież na pewno Pan Jezus wiedział o tym, to człowiek ten wypowiedział wszystko, co czuł. Panie, gdy bywa poruszona woda, to nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do tej sadzawki. Już nie mówił o tym, żeby go tam zaprowadził, ale żeby go wrzucił, bo tak wierzył, że kiedy by ktoś wrzucił go do sadzawki, będzie uzdrowiony. I Pan Jezus uzdrowił tego człowieka. Czy mogła być inna pociecha dla człowieka od 38 lat złożonego chorobą, jak to, że mógł być zdrowy? Ja myślę, że nie jeden raz ten człowiek marzył o tym, że kiedyś może uda mu się wejść do tej sadzawki i być uzdrowionym. Ale nie mógł się tego doczekać. 38 lat to szmat czasu. A jednak doczekał się, ale już nie przez wodę, która była w tej sadzawce Betesda, ale przez Pana. Ja myślę, że Pan był tym jego pocieszycielem do końca jego dni. Jeszcze jeden przykład niech przemówi do nas o działalności naszego pocieszyciela. Jair, przełożony bożnicy, człowiek o określonej pozycji w Izraelu. Zachorowała jego córka. I kiedy nie mógł żaden z lekarzy pomóc, wtedy usłyszał, że jest tam w pobliżu gdzieś lekarz, który potrafi uleczyć każdą chorobę. Jair udał się więc do tego lekarza z prośbą, że jego umierająca córeczka oczekuje pomocy. I Pan nie odmówił mu tej pomocy. Poszedł razem z Jairem w towarzystwie tłumu ludzi, którzy podążali za nimi, aż tu w drodze spotkali słudzy Jaira i mówili: nie truć mistrza, bo córeczka twoja już umarła. I wtedy Pan Jezus powiedział te znamienne słowa do Jaira: nie bój się, ale wierz. I uwierzył Jair. Chociaż było to trudne do uwierzenia, to co powiedzieli mu słudzy, ale wierzył i szedł z wielką wiarą. Ja myślę, że tak dla niego, jak i dla jego żony. I myślę, że i dla nas wszystkich, którzy mamy dzieci, to zdajemy sobie sprawę, że nie było lepszego pocieszenia dla ojca, jak to, że mógł oglądać swoją zdrową córkę. Jeszcze jeden przykład. Czy nie zasługuje na miano pocieszyciela Pan Jezus, kiedy rozmawia z Samarytanką przy studni? Wiemy, że ta niewiasta, która w czasie siesty wybrała taką porę dnia, kiedy nie spotyka się na ulicy nikogo w tym gorącym klimacie, chciała niezauważona przez nikogo nabrać wody. A tymczasem przy studni zobaczyła Izraelitę. Wiedziała, że był Izraelitą, który poprosił ją o wodę. I wiemy, jak wyglądała rozmowa między naszym Panem a tą niewiastą. Kiedy dowiedziała się, że jest tym wielkim Mesjaszem, to nie mogła zatrzymać tego tylko dla siebie. Zostawiła swoje wiadro i pobiegła do Sychar, do miasteczka, w którym mieszkała, żeby podzielić się tą informacją ze wszystkimi mieszkańcami. Już nie zależało jej na tym, żeby ją ktoś nie zauważył, ale tą radością chciała się podzielić ze wszystkimi mieszkańcami. I Pan Jezus pozostał w tym miasteczku przez 2 dni. 2 dni uczył tych ludzi, którzy czekali na Pocieszyciela. To oni powiedzieli pod koniec, kiedy Pan Jezus opuszczał to miasteczko Sychar, że teraz to już nie dlatego wierzą, że Pan Jezus jest tym Zbawicielem, czy tym Pocieszycielem, jak go nazywamy, ale dlatego, że sami słyszeli Pana. Nie dlatego, że ta niewiasta im powiedziała o tym, ale dlatego, że byli sami uczestnikami tego, co mogli usłyszeć. Moglibyśmy podobnych przykładów działalności Pana Jezusa wyliczyć więcej. Ale wiemy, że Pan Jezus pod koniec swojej krótkiej misji, bo 3,5 lata to bardzo krótka misja, Pan Jezus wiedział o tym, że musi swoich uczni pozostawić. I dlatego uprzedzał ich o tym. W Ewangelii świętego Jana w 14 rozdziale a 16 wersecie czytamy słowa Pana Jezusa: a ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki. Pan Jezus mieszkał, chodził przez 3,5 lata ze swoimi uczniami. Ale kiedy zdał sobie sprawę, że musi ich opuścić, to nie chciał zostawić swoich uczni bez Pocieszyciela. To jest dowód, że Pan Jezus był tym Pocieszycielem dla nich. Chociaż to jeszcze wtedy nie docierało do świadomości uczni. Oni, słysząc te słowa, nie mogli sobie wyobrazić, że może coś takiego nastąpić. A jednak tak się stało. I Pan Jezus powiedział im, że Ojciec Niebieski pośle im innego Pocieszyciela, aby z wami mieszkał na wieki. W 16 rozdziale, a 7 wersecie Pan Jezus mówi: lecz ja wam prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel on nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę go do was. A więc tutaj Pan Jezus, chociaż nie mówił o tym, ale w tej odpowiedzi można wyczytać, że pouczał swoich uczni, że jego ofiara musi się dopełnić, że okup musi zostać złożony, zanim mogłyby spłynąć błogosławieństwa. I ten dzień 50, który był tym wielkim dniem dla wszystkich apostołów i dla uczni, był potwierdzeniem tego, że Pan Jezus słowa, które wypowiedział, spełnił, że ten Pocieszyciel został przysłany. Wpływ i działanie tego Ducha Świętego zesłanego w dniu 50 był, jak wiemy, nie tylko zesłany na apostołów, ale był także udzielany innym uczniom. A przez nich miał spłynąć na wszystkich naśladowców Jezusa Chrystusa. Określenie Ducha Świętego mianem Pocieszyciela świadczy wyraźnie o potrzebie takiej pociechy w Kościele. I to nie tylko w czasach, kiedy byli apostołowie, ale wiemy o tym, że w całym wieku Ewangelii ten Pocieszyciel, Duch Święty, miał do spełnienia bardzo ważną misję. I dlatego i dzisiaj mówimy na ten temat, bo zdajemy sobie sprawę, że tym mianem Pocieszyciela chcielibyśmy być także obdarzeni. Tym wpływem tego Ducha Świętego, którego Pan zesłał na apostołów, a przez apostołów my także staliśmy się uczestnikami tego Ducha. I ja myślę, że czas, w którym my dzisiaj żyjemy, jest czasem szczególnym. Że o ile ten Duch, ten Pocieszyciel był potrzebny przez cały wiek Ewangelii, to pod koniec tego wieku, kiedy żyjemy w czasach ostatecznych, potrzeba tego Pocieszyciela jest jeszcze większa. Był taki brat, taki uczeń, lewita z pochodzenia, który urodził się na Cyprze, który miał imię Józef. A uczniowie zmienili mu imię, nazwali go Barnabasz, co się wykłada syn pociechy. Ja myślę, drodzy braterstwo, że jest to bardzo ciekawe, że ktoś znalazł się, który miał już imię, a uczniowie zmienili mu to imię. To jest zastanawiające. I gdybyśmy szukali, dlaczego tak się stało, to moglibyśmy znaleźć przynajmniej jeden przykład, gdzie ten brat zasłużył sobie na takie miano syna pociechy. A jest to bezpośrednio związane z historią świętego Pawła. Jak wiemy, Paweł w Damaszku został ochrzczony i otrzymał także i dary Ducha Świętego. Ale kiedy mu groziło już niebezpieczeństwo od Żydów, którzy tam mieszkali w tym mieście, to wiemy, że w potajemny sposób został z tego miasta wysłany i schronił się do Jeruzalem. Ale niestety, w tamtych czasach, kiedy nie było takiej łączności, jaką dzisiaj możemy się cieszyć, kiedy przyszedł między braci, to nie mógł się z nimi spotykać, ponieważ nie mieli do niego zaufania. Słyszeli tyle o Saulu z Tarsu, który prześladował zbór Boży, że nie było takich odważnych, którzy chcieliby nawiązać z nim łączność. Po prostu bali się go. I wtedy apostoł Paweł potrzebował kogoś, kto by wprowadził go do grona braci. I znalazł kogoś takiego właśnie w osobie Barnabasza, który to miano syna pociechy uzyskał. Ja myślę, że Barnaba był tym człowiekiem, który zaufał apostołowi Pawłowi. To, co mu apostoł Paweł opowiedział, przyjął, że to jest prawda i swoim autorytetem, swoją mową przekonał wszystkich braci, że Pawła można przyjąć, że jest bratem. Ja myślę, że przez cały wiek Ewangelii było zapotrzebowanie na takich synów pociechy. Ale w czasach, w których my żyjemy, to zapotrzebowanie jest o wiele większe. Potrzeba pociechy jest większą potrzebą, aniżeli potrzeba gromienia i strofowania. Ja wiem, że Pan Jezus powiedział również w Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, a 8 wersecie o Duchu Świętym, a On przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i sprawiedliwości i sądu. Ale wyjaśnienie tego strofowania w zastosowaniu do Ducha Świętego możemy zaczerpnąć z listu do Efezjan z 4 rozdziału a 30 wersetu. a nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. My często zasmucamy tego Ducha Świętego przez niewłaściwy stosunek do braci, przez niewłaściwe wypowiedzi i myślę, że to jest największy objaw, że ten Duch Święty, którym zostaliśmy obdarzeni, nie spełnia tej roli, jaką oczekiwał po nas Pan. I to nie tylko te słowa. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a 19 wersecie, apostoł Paweł mówi, abyśmy ducha nie zagaszali. Bardzo często przez nieumiejętną wypowiedź, przez złe potraktowanie naszych braci, tego ducha gasimy. Zamiast mamy wzniecić, aby był on bardziej płomienny, aby skutecznie działał w naszych braciach. Dlatego zdajemy sobie sprawę, że nie znaczy to, że Kościół nie potrzebuje napomnień i gromienia. Nie. Ale najlepszą formą napomnienia przez Ducha Świętego to byłoby światło. Ja myślę, że wiemy, znamy to, co apostoł Paweł napisał w liście do Filipian w 2 rozdziale 14 do 15 wersetu. Wszystko czyńcie bez szemrania i bez posłarków, abyście byli bez nagany i szczerymi dziadkami Bożymi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej w dzień Chrystusowy, żem darmo nie bieżał i darmo nie pracował. Ja myślę, że dobrodziejstwo ze światła to znane nam jest wszystkim. Ja często, kiedy rano chciałem obserwować w mojej młodości wschód słońca w górach, to nigdy nie mogłem uchwycić tego momentu, kiedy to światło pokonywało nocy, ciemności. Bo to się tak odbywa jakoś niespostrzeżenie, że nigdy człowiek nie uchwyci tego momentu, dzieje się to bardzo powoli i niezauważalnie. I ja myślę, że forma strofowania, tak jak to pan apostoł Paweł przyrównał do światła, jest najlepszą formą. Jeżeli patrzą ludzie na nasze postępowanie, to myślę, że naszym życiem możemy strofować także braci i sióstr. I dlatego jest to jak dotąd najlepsza forma do strofowania. Naszego Pana nazwaliśmy pocieszycielem. Pan dał nam Ducha Świętego, który także został nazwany pocieszycielem. Ale Pan spodziewa się, że ten wpływ tego Ducha uczyni również i z nas synów pociechy i córki pociechy. Czy potrafimy tak jak nasz Pan i apostołowie obdarowywać naszych braci i siostry balsamem pociechy i sympatii? Czy potrafimy tak jak Barnabasz, który nie znał Pawła, ale przemówił za nim do wszystkich, do całego grona w Jeruzalemie, który obdarzył go zaufaniem, może nawet z awansem, bo przecież go nie znał. Do nas docierają także różne wieści o braciach. W większości te wieści niesprawdzone i nieprawdziwe. Czy potrafimy tak jak Barnabasz, który został nazwany synem pociechy, zaprotestować, nie uwierzyć, niesprawdzonych wieści nie przyjmować, ale wziąć brata czy siostrę w obronę? Jeżeli to potrafimy zrobić, to jesteśmy synami pociechy. Ale jeżeli przychylimy się do tej opinii i robimy bratu czy siostrze niepowetowaną szkodę, tak jak to już brat nam tutaj podkreślił, w jednym z tematów, to nie jesteśmy synami pociechy, ani córkami pociechy. Czy obecność Ducha Świętego w naszych sercach nie powinna się objawiać również na naszych twarzach? Spotykamy często braci i siostry, którzy gorzkość mają wypisaną na twarzy. I trzeba dużo wysiłku, żeby tą gorzkość z twarzy zdmuchnąć, żeby ona odeszła. Ja myślę, że to, co na naszej twarzy się maluje, to pochodzi z naszego serca. Ja myślę, że nie jest to objawem, że jesteśmy tymi synami pociechy. Bo czasem patrząc na kogoś, na czyjąś twarz, to możemy wyczytać, że tam jest sama gorzkość. A nie powinno to mieć wpływu na nasze życie i na naszą twarz. Powinniśmy należeć do ludzi radosnych, bo przecież mamy prawdę. Do naszych domów, do naszych mieszkań trafiła Ewangelia. Mamy tą wielką nadzieję. Więc postarajmy się, aby ta nadzieja odbijała się także i na naszych twarzach. A więc niech złość i zniechęcenie, niezadowolenie będą oddalone z naszego oblicza. A niech radość zawsze będzie odczytywana z naszych twarzy, aby wszyscy, którzy się z nami stykają, nie tylko bracia i siostry, aby mogli być przekonani o tym, że jesteśmy tymi synami i córkami pociechy. Brat czy siostra, którzy nie zostali pocieszeni, nie mogą sami być pocieszycielami dla innych. Dlatego, drodzy braterstwo, myślę, że ta potrzeba pociechy i pocieszycieli jest bardzo ważna i w naszych dzisiejszych współczesnych czasach. Pamiętajmy także o tym, że Duch Święty obfituje w Słowie Bożym, a przez studiowanie tego Słowa pomnaża się i rozlewa ten Duch w naszych sercach. Ale doczekaliśmy czasów, że niektórzy uważają, że powinniśmy badać tylko Pismo Święte, bo podręczniki to już nie jest materiał do badania. A wiemy o tym, że przecież gdyby kilka lat temu ktoś powiedział, że podręczniki były dla nas wszystkim, to wcale byśmy się temu nie dziwili. Że na tych podręcznikach, które wierny sługa napisał, wyuczyliśmy się nie tylko my, ale nasi rodzice i często nasi dziadkowie. I wierzyliśmy, że to był pokarm na czas słuszny. A dzisiaj możemy spotkać takich, którzy odrzucają ten pokarm, którzy się gorszą z tego pokarmu. Ja myślę, że nie przysparza im to Ducha Świętego, ani nie przysparza im to błogosławieństwa. Kto nie widzi potrzeby badania Słowa Bożego, jest w niebezpieczeństwie utraty Ducha Świętego. Każdy z nas chciałby w jak największym stopniu być posiadaczem Ducha Świętego. Ale my mamy również świadomość, że nic z próżnego nikt nie naleje. A więc, abyśmy byli obdarowani Duchem Świętym, musimy starać się zdobywać tego Ducha Świętego. A jak możemy zdobywać Ducha Świętego w naszych współczesnych czasach? Ja myślę, że przede wszystkim nie opuszczając społecznego zgromadzenia. Jak to apostoł Paweł mówi, jako niektórzy obyczaj mają. Tam w tych odległych czasach już byli tacy, którzy nie widzieli bezpośredniego związku między wpływem Ducha Świętego a obecnością na zebraniu. Ale my dzisiaj, drodzy bracia i siostry, widzimy, że jest to ogromny wpływ. Że ci, którzy opuszczają zebrania, są wielce straszni, chociaż nie wiedzą o tym. Ale na każdym zebraniu, w tygodniu, kiedy zbiera się u nas niewiele osób, po każdym takim badaniu wychodzimy wielce zbudowani. Ponieważ najskromniejsza siostra, brat czasem dzieli się z nami takimi myślami, że są to myśli, które pochodzą od Pana. Dlatego myślę, że apostoł Paweł nakłania nas do tego, abyśmy nie zapominali o tym, co dla nas jest tak ważne w tych ostatecznych czasach. W liście do Rzymian, w 15 rozdziale, a 4 wersecie, apostoł Paweł mówi tak, bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A więc jeśli chcemy być tymi synami i córkami pociechy, to szukajmy tej pociechy w pismach, które ku naszemu zbudowaniu zostały napisane przez proroków, przez apostołów, wypowiedziane przez naszego Pana. I tę pociechę pism, żebyśmy w naszym życiu zachowali codziennym. Życzyłbym braterstwu, abyśmy znaleźli siły, abyśmy znaleźli ochotę ku temu, abyśmy w codziennym naszym życiu mogli indywidualnie i zbiorowo zdobywać tę pociechę pism i abyśmy sobie zasłużyli na miano synów i córki pociechy. Amen.